Bezmiar. O bezmiarze życia. Bezmiar.
Nauczyciel z Łukowa, pan Michał Woźniak, jest dziś gościem audycji Bezmiar. Przed mikrofonem Agnieszka Krawiec. Dzień dobry i zapraszam. Panie Michale, dzień dobry. Wreszcie mam przyjemność poznać pana na żywo po pięknych rekomendacjach pana znajomych. Bardzo mi miło.
Również jest mi bardzo miło. Serdecznie witam pani Agnieszko i witam wszystkich radiosłuchaczy.
Przy okazji pozdrawiam serdecznie państwa Monikę i Pawła, bo bardzo się cieszę, że mam takich radiowych słuchaczy, którzy polecają mi bohaterów kolejnych audycji, mówiąc: tę osobę warto nagrać, tę osobę warto przedstawić słuchaczom Radia Lublin. Tak też się stało tym razem. Przechodząc do pana, panie Michale, powiedziałam, że jest pan nauczycielem. Czym pan się zajmuje?
Tak, to prawda. Jestem nauczycielem przedszkola, ale w najważniejszym konkrecie jestem katechetą tegoż przedszkola, nauczycielem współorganizującym kształcenie i terapeutą.
Jak to się stało, że właśnie został pan nauczycielem, że został pan terapeutą?
Gdyby, myślę, w Bożej logice było słowo przypadek, mógłbym wtedy powiedzieć, że stało się to z przypadku.
Ale wiemy, że przypadków nie ma.
Tak, tak, jak najbardziej. Więc no ja myślę, że to było spełnieniem moich marzeń, tego jestem pewien, ale też ufam i mam nadzieję, że jest to Bożym planem i jakiegoś rodzaju wsparciem też dla dzieci, z którymi pracuję i dla ich rodzin. Jakby idąc do samego początku, to był spontaniczny pomysł mojej szefowej, która bardzo nie lubi tego słowa, Katarzyny Jakubiak, którą serdecznie pozdrawiam. A był to pomysł podrzucony przez moją przyjaciółkę, która wtedy też pracowała w tym miejscu i pracowała tworząc niepubliczne przedszkole Uważna Żyrafka w Łukowie.
Wiedział pan od razu, że to będzie miejsce dla pana, praca dla pana i, no i powołanie?
Dobre pytanie, czy wiedziałem od razu? Myślę, że absolutnie nie. Było zupełnie przeciwnie, bo kilka lat wcześniej właśnie wspomniana Kasia zaproponowała mi pracę w miejscu, które stworzyła. Ale ja wtedy jakby potraktowałem to wyłącznie jako objaw poczucia humoru z taką perspektywą w głowie, że przecież pierwszego dnia dzieci mnie wysypią z wózka, oczywiście humorystycznie wtedy myśląc, że spowodują jeszcze większy uszczerbek na moim zdrowiu, co do dziś się nie stało, a pracuję już 9 rok.
I rozumiem, że w tym momencie może pan stwierdzić, że to jest pana miejsce, pana rola.
Tak, jak najbardziej tak. Ufam, że w tym miejscu pozostanę na tyle długo, na ile będzie to potrzebne, ale na pewno to, co robię w tym miejscu, jest moim powołaniem, daj Boże, na całe życie. Właśnie to niczym niezasłużone bycie przy pięknym małym człowieku, który na moich oczach i przy moim bardzo niewielkim wsparciu wyrasta na wielki brylant.
Nie każda osoba z niepełnosprawnością pracuje. Nie każda może, ale też nie każda chce. Dlaczego pan chce?
To prawda, że nie każda osoba może. I ja chyba chcę właśnie dlatego, że nie każda osoba może. I dlatego myślę, że różnie z tym bywa i osoby, które pracują ze mną, wiedzą, że z tą pokorą też bywa różnie, ale ja chcę pracować. Właśnie główną moją motywacją jest, myślę, to, że właśnie mogę. Wiedząc i doceniając to w pokorze, że zostało mi to dane przez Pana Boga, ale też przez ludzi, którzy potrafili myśleć szerzej, którzy potrafili myśleć niestereotypowo, i którzy do dziś potrafią, oczywiście w najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu, używać i korzystać z mojej niepełnosprawności w sposób taki, żeby każdego dnia wypływała z niej większa głębia i sens. Ale nie tylko właśnie w sytuacjach jakichś wielkich duchowych uniesieniach, czy jakichś takich chwilach właśnie, które są dyktowane emocjami. Tylko te rzeczy wielkie dzieją się w codzienności, kiedy mogę być przy moich małych przyjaciołach i pokazywać im różne przestrzenie życia, równocześnie sam ich doświadczając w taki sposób i na takim poziomie, który z całą stanowczością wiem, że bez nich, bez moich małych, wielkich ludzi i też moich współpracowników, którzy mi w tym pomagają, nie mógłby się dokonać.
Porusza się pan na wózku. Jak dzieci przyjmują wózek właśnie?
Teraz z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że dla dzieci nie ma czegoś takiego jak niepełnosprawność. Bo to myślę i wiem, że my dorośli uczymy się żyć jakimiś wdrukowanymi schematami, jakimiś stereotypami, a dla dzieci nie ma perspektywy niepełnosprawności jako ograniczenia. Dla nich to jest nowe doświadczenie, obszar ciekawości jakiejś, jakiegoś odkrywania, ale na pewno nie jest to dla nich przestrzeń odbierana jako jakakolwiek perspektywa trudności.
Myślę, że jak takie dzieciaki od małego oswajają się właśnie na przykład z wózkiem, który jest takim symbolem też niepełnosprawności, to inaczej będą osoby z niepełnosprawnościami traktować w dorosłym życiu. A to jest jedna z rzeczy, których oczekujemy też od społeczeństwa, że nikogo nie będzie wytykać palcami, że nikogo nie będzie traktować w dziwny sposób.
Tak, jak najbardziej. To jest, myślę, jak najbardziej normalne, że boimy się i w różny sposób dziwnie reagujemy na to, czego się boimy, czego nie znamy. A dzieci, czy te właśnie w pięknej metaforze mówiąc moje, czy wszystkie inne, które doświadczają w swojej codzienności osób niepełnosprawnych, nie będą miały doświadczenia jakiejkolwiek inności, tylko jeśli będą miały jakiś taki nietypowy sposób konfrontacji, to myślę, że to będzie budząca się taka zadaniowość, bo moje dzieci często reagują w taki sposób: no dobrze, wujek, a jak to zrobić? A jak ty to zrobisz? I to jest tylko szukanie rozwiązania, ale to nie jest perspektywa jakiejś takiej blokującej odmienności.
Dzieci mają to spojrzenie, którego czasem powinniśmy się my dorośli uczyć, prawda?
Tak, jak najbardziej.
Bezmiar.
I wracamy do rozmowy. Gościem audycji Bezmiar jest dziś pan Michał Woźniak. Panie Michale, dlaczego porusza się pan na wózku?
Poruszam się na wózku z powodu życia z mózgowym porażeniem dziecięcym, spowodowanym wcześniactwem i niedotlenieniem poporodowym. Mózgowe porażenie dziecięce jest zespołem objawów, które ma bardzo szeroką rozpiętość, bo osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym to mogą być osoby niezauważalnie utykające na jedną nogę, czy krzywo układające rękę, a mogą być to osoby, które potrzebują 24-godzinnej opieki osób trzecich, nie mogąc samodzielnie wykonać żadnej z czynności. Ja mam tę radość i ten dar, że moja niepełnosprawność, chociaż jest właśnie poruszaniem się w codzienności i tej domowej, i tej zawodowej, i społecznej, czy jakiejkolwiek innej rozrywkowej, jest tą przestrzenią wiążącą się z poruszaniem na wózku, ale dzięki Bogu, dzięki też wsparciu moich rodziców i całego sztabu rehabilitantów, których też tutaj pozwolę sobie serdecznie pozdrowić, moja funkcjonalność pozwala mi samodzielnie wykonywać wiele codziennych czynności, tyle tylko, że zajmuje to dużo dłużej niż osobie, która tego gadżetu w postaci wózka nie ma. I mówiąc gadżetu, nie chcę, broń Boże, dyskredytować czy jakoś umniejszać ograniczeniom, cierpieniu i bólowi innych osób, moich przyjaciół, którzy również są osobami z niepełnosprawnością, ale chcę powiedzieć tylko, że no właśnie, moja sprawność w tym momencie życia, bo to też się oczywiście może zmienić, ale w tym momencie życia moja niepełnosprawność jest na takim poziomie, że mogę mówić, że wózek jest tylko gadżetem powodującym, że jestem troszkę inaczej wyglądającym wujkiem dla moich przedszkolnych dzieci niż moje inne koleżanki, tak poruszające się bez użycia sprzętu.
Od dziecka porusza się pan na wózku?
W gruncie rzeczy tak. Miałem taki etap w swoim wczesnym dzieciństwie, kiedy w tej przestrzeni domowej z asekuracją rodziców czy mojej siostry mogłem poruszać się o kulach, przy czym mózgowe porażenie dziecięce ma dość często taki przebieg, że jeśli okresowi dojrzewania i tym zmianom nie towarzyszy zintensyfikowana rehabilitacja, to wtedy duża część sprawności się cofa. I u mnie tak było, ale właśnie teraz myślę, że jest też taki etap, gdzie no, chociaż jest trud, jest za każdym razem ból fizyczny przy mojej rehabilitacji, co moi fizjoterapeuci widzą i wiedzą o tym dobrze, to jest to ciągle teraz przestrzeń zyskiwania kolejnych sprawności. I broń Boże, nie chcę tutaj, żeby to zabrzmiało jak jakiekolwiek szpanowanie, popisywanie się, bo nie jest to moją intencją, tylko chcę, żeby to tutaj wybrzmiało jako też no, taka moja wdzięczność po prostu do tego, jak to w moim przypadku wygląda.
Zawsze pan tak dojrzale myślał właśnie o swojej niepełnosprawności i o tym wózku, bo przecież jak się jest dzieckiem, to podejrzewam, że w gronie osób głównie pełnosprawnych, biegających, to nie może być za łatwe.
Z pewnością tak nie myślałem i nie myślę w codzienności o swojej niepełnosprawności jakby w perspektywie tylko superlatyw i daru, ale tutaj chyba nie wybrzmiało to i radiosłuchacze nie mieli jeszcze okazji się dowiedzieć, że nagrywamy ten wywiad w trakcie trwania, w czasie rekolekcji dla osób chorych i niepełnosprawnych w Dąbrowicy. Więc to jest taka przestrzeń i takie doświadczenie, które z pewnością bardzo konkretnie wpływa na to, w jaki sposób o tym swoim doświadczeniu niepełnosprawności mówię. Ale absolutnie nie jest tak, że takie myślenie towarzyszy mi 24 godziny na dobę i przez cały rok, bo żadnym herosem nie jestem i nigdy się nim nie czułem. I też na pewno w mojej codzienności, tak jak w codzienności każdej osoby z niepełnosprawnością, jest wiele tych perspektyw takiego no wręcz granicznego doświadczenia swojej słabości, czy to w nadmiernym, niepotrzebnym i przeszkadzającym napięciu mięśniowym, czy w za małym tym napięciu, bo to jest, to potrafi być taka właśnie bardzo, bardzo zmienna rzeczywistość, ale tak, moją codziennością jest proszenie mojego otoczenia o wykonywanie często prostych czynności, jakby do tego momentu, być może niedługo się to zmieni, ale bez pomocy osób trzecich nie mogę wyjść ze swojego mieszkania, nie mogę do niego wrócić. No i do wykonywania, w szczególności do precyzyjnego wykonywania wielu czynności, w tym też tych zawodowych, potrzebuję ciągłej obecności drugiego człowieka, więc na pewno moje życie i moja codzienność nie jest trwającym 365 dni w roku efektem wow. Absolutnie tak nie jest.
A te wspomnienia z dzieciństwa, z młodości, ten rozwój, ten przeskok od małego dziecka przez młodzieńca do dojrzałego nauczyciela, to była jakaś naturalna rzecz? To było oswajanie też się z codziennością i z niepełnosprawnością?
Ja myślę, że to była przede wszystkim perspektywa wielu zmagań moich rodziców, mojej siostry, przepraszam, potrzebuję głębszego oddechu.
Spokojnie.
Mojej babci, która wykazywała się, i w ogóle całego mojego otoczenia, które wykazywało się na pewno jakiegoś rodzaju wielkim heroizmem, o czym się w codzienności nie mówi. Bo to się obraca w żart, traktuje się jako ciekawą anegdotę, ale na pewno było to i do dzisiaj jest perspektywą wielu zmagań. Tylko jak powiedziałem wcześniej, często nadal jest to perspektywa większego zmagania mojego otoczenia niż mnie samego. Dlatego jakbym miał prześledzić całe swoje życie i wszystkie sceny, które w nim były, to jakby to, co łączyłoby na pewno wszystkie te sceny, to moja wdzięczność do ludzi, którzy byli przy mnie i są.
O bezmiarze życia. Bez miar. Audycja Agnieszki Krawiec.
Pan Michał Woźniak z Łukowa, gość audycji Bezmiar. Spotykamy się w podlubelskiej Dąbrowicy. Wspomniał pan o tym, że jesteśmy na wczasorekolekcjach, które tutaj rokrocznie się odbywają, są organizowane w Domu Spotkań Caritas Archidiecezji Lubelskiej, chociaż goszczą ludzi także spoza naszej diecezji i regionu. Który raz pan tutaj jest?
Ja jestem 13 rok, z tym, że 15 raz, dlatego że były takie lata, kiedy moja obecność tutaj nie ograniczała się do bycia na jednym turnusie.
No to jest piękna liczba, naprawdę. Kto wie, czy my się gdzieś tutaj kiedyś nie spotkaliśmy, nie minęliśmy, bo ja tutaj parę razy wpadałam, panie Michale, więc jest to możliwe. Ale dopytam, dlaczego? Dlaczego, jak rozumiem, jest to ważna część pana czasu wakacyjnego, letniego, że tyle razy pan już był na wczasorekolekcjach?
Przede wszystkim dlatego, że jest to miejsce, w którym, o ile nie zaczęła się, to jakoś została ugruntowana i jest kontynuowana przygoda odkrywania kościoła, który służy. Kościoła, który służy, i mam tutaj teraz przed oczami twarze i w sercu imiona konkretnych kapłanów, którzy tworzyli i tworzą to miejsce. Konkretnych ludzi Kościoła, którzy tutaj zostawili i tutaj też budowali swoje serca. Wszystkich tych kapłanów pozdrawiam ze szczególnym naciskiem na jedną osobę, która o tym wie, ale właśnie to jest dla mnie miejsce odkrywania Kościoła, który służy. Kościoła, który służy, odkrywania kapłana, który znajduje swoją tożsamość wtedy, kiedy służy. I jest to też doświadczenie, bo tą wielość tych lat mogę już ewidentnie nazwać jako jedno spójne doświadczenie Kościoła hierarchicznego, w którym też znalazłem swoje miejsce, no bo nie wolno tutaj mi nigdy zapominać, że do tego bycia katechetą, mimo że jest to bycie katechetą w powołaniu świeckim, powołał mnie Kościół. I gdyby nie to miejsce, z pewnością nie stałoby się tak.
Rozumiem, że te wczasorekolekcje to jest spotkanie z Bogiem. A z jakimi ludźmi Pan się tutaj spotyka? I czy jest to też przestrzeń do nawiązania dobrych, trwałych relacji?
Z pewnością tak. Ja mam z tego miejsca i myślę, że każda osoba, która kiedykolwiek była czy będzie tutaj podopiecznym, oprócz wielu pięknych doświadczeń duchowych, wyniesie jakąś piękną relację. Ja miałem takich relacji wiele, ale jest też kilka relacji, które się tu narodziły, a są tak szczególne, że nie odróżniam tych osób od mojej rodziny, z którą jestem złączony więzami krwi. Te relacje, które mam z kilkoma osobami tutaj poznanymi, są z pewnością na tym samym poziomie.
A jak ocenia Pan tegoroczne czasorekolekcje, tegoroczny turnus?
Każdy turnus jest z pewnością inny. Każdy turnus jest inny, bo jest właśnie jesteśmy otaczani opieką innych osób, które przynoszą w swoich sercach jakieś oczywiście spójne wartości, ale zawsze inne, zawsze nowe i zawsze niepowtarzalne. I tak jest w tym roku. Chociaż też z pewnością brakuje osób, które tworzyły to miejsce w poprzednich latach, nawet w takiej najbliższej przeszłości. I jakiś taki brak po każdej osobie na pewno pozostaje, ale każda osoba, która tutaj jest, wnosi swoją wyjątkowość. I jest to też turnus o tyle nowy, inny, ale piękny, równie piękny, bo prowadzony przez, kolokwialnie mówiąc, nowego duszpasterza osób chorych i niepełnosprawnych, księdza magistra Jakuba Głowackiego, który właśnie do tej funkcji został powołany w tym roku przez Kościół. I ksiądz Jakub tutaj też w tym roku wnosi i zaraża nas pięknem swojego serca, za co też na pewno wszyscy, jak tu jesteśmy wdzięczni.
Ważną częścią turnusu są wolontariusze, którzy oferują swoje wsparcie. A ja chciałam zapytać, czy na co dzień korzysta Pan z jakiegoś wsparcia, które przysługuje osobom z niepełnosprawnościami? Mam na myśli zarówno programy, na przykład pefronowskie, jak i usługę asystenta osoby z niepełnosprawnością.
Tak, jak najbardziej korzystam z usług asystenta osobistego osób niepełnosprawnych. Jest to program realizowany, docierający do mnie przez pośrednictwo Łukowskiego Powiatowego Ośrodka Pomocy Rodzinie, ale też korzystam z innych form pomocy, z takich jak dofinansowania do zakupu sprzętu, czy też chociażby moje wykształcenie było dotowane z takich środków. Powinna być i może być też dotowana moja rehabilitacja, ale akurat z tej formy wsparcia w placówce, o której wspomniałem, mam pewne trudności skorzystania z tej formy, ale to nie wchodząc już w szczegóły, ale jak najbardziej tak. Korzystam z różnych form wsparcia dedykowanych dla osób z niepełnosprawnością.
Jakie tutaj jeszcze potrzeby Pan widzi, mając na myśli siebie oczywiście, ale i inne osoby z niepełnosprawnościami? Czego potrzeba, co by Pan zmienił w pierwszej kolejności?
Ja myślę, że to, czego potrzeba, to przede wszystkim ciągle świeższego i bardziej autentycznego, takiego rzeczywistego pytania bezpośrednio zainteresowanych o to, co będzie dla nich realnym wsparciem. I myślę, że ciągłym wyzwaniem takim i samorządowym, i społecznym, w ogóle na wszystkich poziomach politycznych, jest traktowanie osób z niepełnosprawnością, również tych z niepełnosprawnością intelektualną, jako partnerów do rozmowy. Jako partnerów do rozmowy oczywiście na ich poziomie rozumienia i na ich poziomie świadomości, ale jeśli zapytamy osoby, oczywiście nie tylko mnie, bo każdy z nas ma te potrzeby inne, ale jeśli zapytamy osoby, do których realnie ma docierać ta pomoc, o to, w jakiej ona ma być formie, to wtedy unikniemy ryzyka jakby niewłaściwego i niepotrzebnego dotowania tych pieniędzy. Chodzi mi też tutaj o to, żeby się nie zatrzymywać na poziomie rozwiązań ustawodawczych, które realizuje ktoś na podstawie swoich wyobrażeń zza biurka, tylko że ciągle nam trzeba w pozytywnym tego słowa znaczeniu walczyć o uczynienie osób, do których ta pomoc ma trafiać, o uczynienie tych osób partnerami do rozmowy. I to nie tylko przedstawicieli poszczególnych środowisk, ale marzy mi się taka sytuacja, kiedy ktoś w jednostce tej mającej bezpośredni kontakt z beneficjentem zapyta taką osobę, ale co dla pana czy pani będzie konkretnym wsparciem i kiedy nie będzie trzeba odpowiadać na wiele często niestety irracjonalnych i upokarzających pytań i udowadniać rzeczy oczywistych w bolesny sposób.
Cały czas dyskutuje się jeszcze o ustawie o asystencji osobistej. Oczekuje Pan tej ustawy i tej zmiany, która sprawi, że jest duża szansa na to, że będzie większa dostępność asystentów, więcej godzin w miesiącu, no i nie będzie przerw wymuszonych przerwami w programach.
No właśnie, ja oczekuję wyłącznie tego, o czym Pani powiedziała w ostatniej części tego zdania. Bo ja nie jestem politykiem, nie chcę szukać rozwiązań, to nie jest to moja perspektywa, ale to, czego ja na pewno oczekuję i też wszystkie inne osoby korzystające z tego rodzaju wsparcia, to jest ten brak właśnie przerw w funkcjonowaniu tych programów, bo przerwy w niepełnosprawności i przerwy w naszych potrzebach wsparcia nie mają miejsca.
I dobrze by było, żeby też w asystencji tych przerw nie było.
Jak najbardziej tak.
Panie Michale, ale powiedzmy na koniec, że jest Pan osobą samodzielną w dużej mierze, tak jak wiele osób z niepełnosprawnościami, które poznałam, które są tutaj też na wczasorekolekcjach, które wsparcia wymagają tylko w jakimś zakresie i to często jest to wsparcie, które po prostu poprawia jakość życia.
Z pewnością tak jest i chciałbym, żeby przede wszystkim ten fakt wybrzmiał z tego wywiadu, bo ja jestem bardzo wdzięczny Panu Bogu za swój poziom sprawności i wiem, że jest to poziom, który jest dany niestety bardzo niewielu osobom, więc tak, jak najbardziej to, że ja potrzebuję wsparcia, co wybrzmiało wcześniej, to znaczy tylko tyle, że potrzebuję go w kilku pojedynczych czynnościach swojej doby, a poziom mojej sprawności jest czymś, co mnie zadziwia i co jest moim wyzwaniem nauki pokory i mam nadzieję, że tak swoją niepełnosprawność przeżywam przede wszystkim jako wielki dar, wielką łaskę i wielkie szczęście właśnie w tym, jak mało tej niepełnosprawności otrzymałem fizycznej.
Panie Michale, na koniec zapytam jeszcze, co na co dzień Panu sprawia najwięcej radości, daje poczucie szczęścia, spełnienia?
Spotkania z drugim człowiekiem, spotkania z ludźmi, którzy są mi bliscy, którzy dają mi siłę, którzy dają mi radość i z których oczu mogę wyczytać to, że jestem kochany. Ale to, co jest moim innym źródłem radości, to na pewno przebywanie w mojej pracy, w otoczeniu moich przedszkolaków, których bardzo serdecznie pozdrawiam i kolejną perspektywą mojej radości i takiego wytchnienia, gdzieś ładowania baterii jest zawsze przebywanie na łonie natury w otoczeniu zwierząt, roślin i właśnie tego świata stworzonego przez Pana Boga.
Bardzo dziękuję za spotkanie, zwłaszcza, że mam poczucie, że wymęczyłam Pana późnym wieczorem tutaj w Dąbrowicy na wczasorekolekcjach. Tym bardziej dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję i mam nadzieję, że to, o czym rozmawialiśmy, przysłuży się do znalezienia motywacji dla wielu naszych radiosłuchaczy. Z całego serca dziękuję za rozmowę.
Pan Michał Woźniak z Łukowa, gość Radia Lublin. Dziękuję raz jeszcze. Tej audycji i innych w cyklu Bezmiar mogą Państwo także posłuchać z podcastów Radia Lublin. Agnieszka Krawiec, do usłyszenia.
Bezmiar w Radiu Lublin.